Pieskie życie. Bardzo rzadko zdarzało się, żeby z trasy odsyłali do szpitala. Przeważnie chorzy umierali w łagrach. Po wyjściu brygad na roboty w zonie zrobiło się pusto. Ci, co wrócili z obiektów, śpią kamiennym snem. Lekarz jeszcze raz dokładnie mnie zbadał, powiedział, że bez operacji się nie obejdzie, ale taka operacja jest bardzo ciężka. Jak tylko będzie szedł wagon osobowy, to on zawiezie mnie do Abezu, do szpitala. Minęła doba, a wagonu nie ma, a ja czuję się coraz gorzej. Tylko kiedy leżę na boku, mogę sobie trochę ulżyć, a i to więcej krwi niż moczu. Ciągle chodzę do ustępu. Najlepiej jak nikogo nie ma, bo wtedy jakoś mi łatwiej. Widzę, że jest pusto, to idę do ustępu, a tu patrzę, oczom nie wierzę. Spotykam Awieczkina, tego, który był oficerem śledczym w Wilejce. Pytam, co on tu robi, a on na to, że jego też taki los spotkał i zamknęli go w łagrach. Nie wierzyłem jego opowiadaniu. Mógł być przysłany jako kapuś, ale więcej go nie spotkałem. Następnego dnia przejeżdżał wagon osobowy. Lekarz zabrał mnie, a z nami pojechał konwojent. Jechaliśmy bardzo długo. Po nowej trasie pociąg poruszał się nie szybciej niż 20 km na godzinę. Do Abezu przyjechaliśmy wieczorem, ale długo nie czekałem na przyjęcie. Lekarz, który mnie przyjmował, stwierdził, że stan jest bardzo ciężki. Konieczna jest operacja, bo w pęcherzu są kamienie. Ale ja jestem zbyt wycieńczony, to mogę operacji nie wytrzymać. No to on postara się wyleczyć mnie bez operacji. Ale kiedy się dowiedział, że jestem spod Wilna, to powiada, że jesteśmy rodakami, bo on też pochodzi spod Wilna, ale jest Litwinem. Tym razem nie trafiłem do tech zony, w której byłem poprzednio. W tej wyposażenie było gorsze. Nie było łóżek, tylko prycze. Położyli mnie przy samych drzwiach do ustępu, a lekarz przepisał mi jakiś lek w płynie. Musiałem wypić go 2 litry w ciągu doby. Każdego dnia brano do badania próbki moczu. Zacząłem się czuć coraz lepiej. Po paru tygodniach krew znikła i bóle ustąpiły. W szpitalu przebyłem 1,5 miesiąca i nie miałem żadnej szansy pozostania dłużej. Wypisali mnie i znów trafiłem na tę samą trasę. Tym razem zawieźli mnie do łagpunktu, który leżał też przy torach, ale rzeka była inna i płynęła na wschód od obu. Leżało dużo śniegu. Skazańcy tu zatrudnieni wykonywali prace uzupełniające przy torach. Zebrali nas chyba 500 osób. Trzeba było poszerzyć zonę. Mojej brygadzie przypadło wykonać ogrodzenie. Trzeba było wkopać słupki w grunt zamarznięty jak skała. Naczelnik nas uprzedził, że nie da nam odpoczynku, póki tych słupków nie wkopiemy. Wzięliśmy się na sposób. Podzieliliśmy się rolami. Kilkunastu kopało, a raczej dłubało dołki nie większe, jak kura może wygrzebać. Zdobyliśmy też piłę i kilku innych odpiłowywało po kawałku słupków, żeby nie wyglądało, że są płytko wkopane. Jeszcze inni przynosili wodę w wiadrach z kuchni. Słupki obsypywaliśmy trochę gruntem, trochę śniegiem, polewaliśmy wodą, a mróz na poczekaniu tak to ścinał, że słup aż dzwonił. Pod koniec pracy przyszedł naczelnik. Uderzył ręką w jeden słup, w drugi, ani drgnęły. Pochwalił nas za dobrą robotę i powiedział, że powie na kuchni, żeby nam dali po łyżce kaszy więcej. 2 dni jeszcze obciągaliśmy to ogrodzenie drutem kolczastym. Póki będzie mróz, będzie stało, a kiedy przyjdzie odwilż, to się zawali. Ale nas już wtedy tam nie było. Później kopaliśmy rowy po obu stronach torów. Od strony rzeki były 2 rzędy rowów, po drugiej stronie 3. Dno rowów wyznaczał poziom torów. To też głębokość ich zależała od gruntu. Czasem dostawało się taką działkę, trzeba było kopać cały metr, a norma była 3 metry sześcienne na człowieka. Dużo czasu zajmowało czyszczenie terenu ze śniegu. Trafiliśmy raz na grunt, w którym trzeba było kopać na głębokość 1,5 metra. Po wykuciu warstwy 1,5-metrowej trafiłem na lód. Jego grubość wynosiła grubo ponad metr, także dno rowu stanowił lód, a pod lodem była jakaś łąka porośnięta trawą wrośniętą w lód. Wziąłem 2 grudek tego lodu z trawą, bo chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało po odtajaniu. W baraku, gdzie lód stopniał, z trawy powstała papka. Nie wiadomo, ile lat miała ta zmarzlina, bo latem w tym miejscu grunt odmarzał tylko na jakieś 30 centymetrów. Ta część trasy była wysunięta trochę na południe, bo w południe na parę godzin pokazywało się na horyzoncie słońce. A było już po nowym roku 1948. Pewnego razu, prowadząc nas do kopania rowów, konwojenci podprowadzili nas pod swoje baraki, a tam była również psiarnia. Rzędami stały budy, a psom było dane żarcie. Staliśmy tuż obok. Konwojenci poszli do baraków, a jeden z naszych ośmielił się podejść do psa, który był zajęty żarciem. Pies, o dziwo, trochę się cofnął, a ten złapał za rondelek, w którym było ponad litr dobrze zaprawionej z mięsem kaszy gryczanej. Przewrócił rondelek do czapki, a pusty rondelek postawił na miejsce. Pies tylko warknął. Jakeśmy to zobaczyli, to każdy, kto stał bliżej budy, zabrał psu kaszę, a żaden pies nawet nie warknął. Trwało to bardzo krótko, bo konwojent przyszedł i poszliśmy na obiekt. On szedł z tyłu i się nie kapnął, tylko ten, co miał kaszę w czapce, musiał ją nałożyć. Całe szczęście, że kasza nie była gorąca, tylko trochę ciepła. Musiał czapkę trzymać rękami, bo mu kasza wyłaziła, a konwojent myślał, że on sobie odmroził uszy, to mu poradził, żeby sobie te uszy nacierał. Nie mogliśmy się powstrzymać od śmiechu, ale baliśmy się zdradzić. Na obiekcie wszyscy się kaszą podzielili. Mieliśmy świetną wyżerkę, bo już tyle lat nic tak dobrego się nie jadło. Po powrocie przemyśliwaliśmy, co by zrobić, żeby konwój częściej nas tamtędy prowadził.